Oprócz właśnie coachingu zajmujesz się też różnego typu szkoleniami, zarówno z umiejętności miękkich, jak i czasami twardych, bo przecież jesteś anglistą. No i tego typu szkolenia stały się ostatnio bardzo modne, szczególnie uczestniczą w nich studenci, żeby mieć jak największe doświadczenie później na rynku pracy. No i tutaj powiedz mi, w jaki sposób najlepiej organizować tego typu szkolenia, żeby one wniosły coś wartościowego, a nie były jedynie okazją do poznania nowych ludzi?
Pytasz mnie, jak organizować, w sensie co ma zrobić organizator, czy co
Dokładnie.
Ma zrobić trener?
I organizator, i trener, bo z tego co właśnie się orientuję, to również czasami organizowałeś tego typu szkolenia, zarówno w roli organizatora, jak i też trenera.
No tak. To właściwie trener z organizatorem to powinni współpracować nieustannie i chyba jednak trener powinien po prostu wyznaczyć pewne standardy i jasno powiedzieć, czego potrzebuje, żeby ten trening przebiegł w sposób efektywny. No i teraz, jak go trzeba zorganizować, jak go trzeba poprowadzić? Wiesz, są trzy rodzaje celów, które określa się przy projektowaniu szkoleń. Wiedza, postawy i umiejętności. Transfer wiedzy nigdy albo w bardzo nikłym stopniu zmienia nasze umiejętności. Co, poczekaj, teraz sobie zmienię słuchawki, bo mi tutaj coś przerywa. No właśnie. Więc kiedy chcesz ludzi przeszkolić po to, żeby zmienili swoje umiejętności i postawy, no to nie wystarczy tylko przekazać im wiedzę. A większość szkoleń, na których ja bywam ciągle jeszcze, niestety tak wygląda, że przychodzę i dostaję pewną dawkę wiedzy. No i to jest super, to jest często naprawdę bardzo fajnie poprowadzone. Trener jest komunikatywny, dowcipny, wszyscy oceniają go na piątkę i jest super, wychodzimy zadowoleni ze szkolenia. No ale jak to mnie zmienia? Pewnie nie za bardzo, nie czuję w sobie wtedy jakiegoś procesu zmiany, więc najefektywniejszym procesem jest zawsze praca warsztatowa, jeśli chodzi o szkolenia. Jeśli chodzi o prezentacje czy wykłady, to oczywiście wygląda to inaczej, ale wtedy też cele są inne. Natomiast jeśli chodzi o trening, gdzie chcesz te trzy aspekty ująć, wiedzę, umiejętności i postawy, to tutaj są też trzy takie aspekty, w których można poprowadzić szkolenie. Czyli może to być praca albo bardziej warsztatowa, albo bardziej praca, gdzie jest właśnie przekazywana jakaś wiedza. I wtedy oba aspekty trzeba ująć. Generalnie dobrze jest takie szkolenie zaprojektować różnorodnie, żeby było miejsce i na pracę indywidualną, i na pracę w podgrupach, i na pracę grupową. Zawsze najbardziej skuteczna jest praca z innymi ludźmi, bo refleksja drugiego człowieka, to co się w nim dzieje, to co się wydarza w jego umyśle i jakieś refleksje, które on ma, kształtują też mnie. Więc myślę, że to jest kluczem do dobrego treningu.
Wspominasz tutaj o pracy grupowej, a jeśli występuje właśnie większa grupa ludzi, to bardzo często dochodzi do takiej rywalizacji, można by powiedzieć nawet do wyścigu szczurów. Szczególnie jeśli podczas szkolenia wydobywa się, a właściwie stara się wyłonić takiego na przykład lidera formalnego czy nieformalnego, żeby później zajął on konkretne stanowisko. I co w takiej sytuacji, kiedy zaczyna rodzić się jakaś taka rywalizacja podczas szkolenia? Co mówisz uczestnikom szkolenia i jak sobie z tym radzisz?
Tutaj jest rolą trenera to, żeby łagodzić takie konflikty. No i w grupie zawsze jest tak, że przechodzi ona przez pewne stadia rozwoju. Zaczyna się od formowania tej grupy, gdzie ludzie poznają się, rozpoznają swoje role w tej grupie, patrzą trochę po sobie i tak rozpoznają, kto jest kim, na ile kto ma jakie umiejętności przywódcze i trochę to jest taki czas, kiedy trener powinien wspierać grupę i wspierać tam komunikację w tej grupie. Później przychodzi taki okres docierania, to się nazywa po angielsku storming, od burzy, gdzie następuje ścieranie pewnych opinii, pewnych osobowości, gdzie ludzie właśnie stają się przywódcami albo nie. Te role w grupie się wtedy kształtują jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, polaryzują się w pewien sposób. I tutaj właśnie dzieją się te konflikty. W kolejnym etapie następuje, są kreowane jakieś normy i w końcu grupa dochodzi do jakiegoś konstruktywnego działania. Więc wiesz, kiedy dzieją się takie konflikty, no to trzeba po prostu usprawniać komunikację. Nie będziemy się może zagłębiać tutaj w szczegóły tej komunikacji, ale myślę, że to zawsze chodzi o to, żeby każdy był wysłuchany, każdy mówił w swoim imieniu, No i żeby każdy był nastawiony na współpracę, na osiągnięcie porozumienia.
Życzę naszym słuchaczom, żeby mieli samych takich trenerów, którzy właśnie potrafią złagodzić sytuacje konfliktowe w grupie, a my zaraz porozmawiamy o czymś, co jest bardzo ważne, nie tylko z punktu widzenia szkoleń, ale też z punktu widzenia życia, właśnie o inteligencji moralnej. Mhm.